Kto zamierza zbliżyć się do swojej przysypanej przeszłości, musi zachowywać się jak człowiek, który przekopuje ziemię. Właśnie to nadaje ton i określa postawę wobec prawdziwej pamięci. Nie należy obawiać się kolejnych powrotów do tych samych faktów. Trzeba je stale rozsypywać, jak rozsypuje się ziemię, i grzebać w nich, jak grzebie się w ziemi.
To, co w słowach Waltera Benjamina, niemiecko-żydowskiego filozofa, teologa i teoretyka kultury, jest metaforą, w przypadku Eckharta Rutenberga, artysty plastyka, samotnie odszukującego zapomniane cmentarza żydowskie w Niemczech i zachodniej Polsce, jest już dosłowne. On naprawdę kopał w ziemi. To, co w jego działalności najważniejsze, to uporczywe przeciwstawianie się rozpadowi rzeczy i wartości. Wartości, bo o kulturze narodu świadczy między innymi jego stosunek do cmentarzy.
Do cmentarzy i do przeszłości w ogóle, bo cmentarz zależy, jak go pojmiemy.
Wyjaśnia historyk, profesor Jan Maria Piskorski z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Mogą być cmentarze innego typu. Ruiny też są cmentarzem, więc ja bym powiedział, świadczy stosunek do historii. Naród żywy dyskutuje wiecznie z przeszłością. I nie może żyć inaczej, bo w przeszłości szukamy drogowskazów. Nie mamy innego banku informacji. Jeśli chcemy zrobić następny krok w życiu też indywidualnym, to się pytamy, a jak to było poprzednio, kiedy skręciłem w lewo? Czy się poparzyłem, czy nie poparzyłem? I tak samo narody się pytają, czy jeśli teraz skręcimy w lewo lub w prawo, to się poparzymy? Co nasi przodkowie w tej sytuacji zrobili? Oczywiście nigdy nie mamy gotowych odpowiedzi, bo sytuacja się zmienia. Niemniej zawsze te drogowskazy pozostają.
Eckhart Rutenberg nazywał siebie wyrobnikiem pamięci. To określenie wpisywał nawet pod imieniem i nazwiskiem na swoich wizytówkach.
To jest zwykła wizytówka wydrukowana na komputerze Eki, czyli Eckhart Rutenberg. Nigdy nie dbał o to, żeby jakoś podkreślać ważność swojej własnej działalności.
Zauważa Ewa Czerwiakowska, która znała Rutenberga.
Wyrobnik pamięci. Jest to niesłychanie poetyckie moim zdaniem i myślę, że gdzieś odbija się w tym określeniu Erinnerungsarbeiter, jego dusza artysty. On był przez cały czas artystą, ten człowiek. Chociaż postawił sobie takie ważne zadanie, jak dokumentacja i ratowanie cmentarzy żydowskich.
Historycy są wyrobnikami pamięci, ale też z drugiej strony ta historia przestała być domeną tylko i wyłącznie historyków. To dobre czy złe zjawisko?
Nigdy nie byli historycy jedyni. To im się tylko tak wydaje. To krótki XIX wiek był taki. Historycy na uniwersytetach zawładnęli ludzką pamięcią i na szczęście to odchodzi. I dobrze, dzisiaj dobry historyk jest tylko czymś takim jak dyrygent, bym powiedział. To znaczy orkiestra symfoniczna ma 100 instrumentów i on musi dobrze dyrygować, ale dyrygowanie to znaczy, że 100 gra. I on jedynie musi usłyszeć wszystkie głosy. Jakby historycy tylko o pamięci dyskutowali, to znaczy, że już byśmy jako cywilizacja się skończyli. I na szczęście tak nie jest.
Eckhart Rutenberg był właśnie jednym z tych amatorów pasjonatów.
Eckhart Rutenberg urodził się w 1943 roku w Greifswaldzie, wyrastał w Berlinie. Jego socjalizacja przypadła na najgorsze lata stalinowskie w NRD. Skończył Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Wzornictwa Przemysłowego. Próbował potem pracować jako artysta, organizował wystawy, zarabiał robiąc urządzenia na place zabaw dla dzieci, bardzo wymyślne, z drewna, sam nauczył się rzeźbić. W 1977 roku w obliczu, myślę, całej brzydoty, przytłoczenia, braku wolności w tym systemie, niemożliwości swobodnego rozwoju, Eckhart złożył podanie o wyjazd z NRD. Podanie to zostało odrzucone, jak zwykle w takich przypadkach bywało. Też jak zwykle w takich przypadkach spotykał się on z rozmaitymi szykanami. Między innymi odebrano mu dowód osobisty, dostał taki świstek właściwie, tymczasowy dowód osobisty, który bardzo ograniczał mu funkcjonowanie w tym państwie. Nie mógł mieć konta w banku, dostał zakaz organizowania wystaw swoich własnych prac, nie mógł oczywiście wyjeżdżać za granicę, nawet do bratnich krajów socjalistycznych. Miał wówczas dość dużo czasu. Jak sam opowiadał, przez jakiś przypadek, czy może nie przypadek, coś go natchnęło i udał się na stary berliński cmentarz przy Große Hamburgerstraße. Cmentarz, który właściwie już nie istnieje. Zachowało się tam tylko kilka macew wmurowanych w to ogrodzenie cmentarne. I od tego momentu właśnie zaczął się interesować i Żydami, a przede wszystkim cmentarzami, jako takimi widzialnymi śladami ich obecności w Niemczech. Zaczynało się to od Berlina, gdzie po raz pierwszy z wymyśloną przez siebie techniką zrobił odbitki. To się fachowo nazywa technika frotażu, a polegała ona na tym, że znaleziony kamień nagrobny, macewę, trzeba było oczyścić, położyć na nią papier, wydobyć z jakiegoś miejsca ziemię i ziemią przecierać ten papier. Eki to robił gołymi rękami, był w stanie dziennie zrobić bodaj 4 czy 5 takie odbitki, wytrzymywały jego ręce. Była to niesłychanie sensualna, dotykowa praca. No i powstawały z tego rzeczy, które oczywiście są dokumentacją inskrypcji nagrobnych. Można je znakomicie przeczytać, są wyraźniejsze niż na samym kamieniu. Ale są to też dzieła sztuki, małe dzieła sztuki na papierze. To są szczególnego rodzaju grafiki, które rejestrują ten proces rozpadu i zapominania o przeszłości żydowskiej, a z drugiej strony rejestrują jak gdyby pamięć w tym momencie i przenoszą ją w zupełnie inną płaszczyznę. Eki mówił, ratuje je na następne 100 lat.
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalna Terra Incognita w Chojnie wydało książkę Rutenberga Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, będącą jego zapisem walki z czasem i zapomnieniem.
To jest pomnik osoby, która poświęciła sporą część swojego życia nie dla siebie, tylko dla innych.
Wyjaśnia dr Paweł Migdalski, prezes Stowarzyszenia Terra Incognita.
A co więcej, dla innych, których już nie ma i którzy nie mogą poprosić o to, żeby ich przywrócić do świata żywych, czyli do współczesności, dla nas.
Piękne jest to, co powiedział pan w trakcie tego spotkania, że nawet jeśli ta praca jest utrwaleniem pewnego etapu badań, to nie poprawiał pan nawet tych rzeczy, które już w tej chwili wiemy, że nie do końca są zgodne z prawdą, bo...
Ponieważ jest to praca autorska, nie czułem się upoważniony. Ta praca stanowi o tym człowieku. Ja nie miałem sumienia, nie chciałem, nie powinienem i tego nie zrobiłem. Żadnych uzupełnień. Z wyjątkiem paru przypisów od autorskich, ale to jest na palcach jednej ręki, można policzyć.
Bo to jest pomnik.
Bo to jest pomnik, dokładnie. Ponieważ ta praca ma stanowić o człowieku. To jest jego dorobek życia. Malutka, malunteńka cząstka, ale musi dla nas pozostać właśnie tutaj, dla naszego nadodrza. Tak jak jeden z prelegentów dzisiejszych powiedział, to jest osoba, która swoim prywatnym, codziennym życiem stanowiła o tym tak zwanym pojednaniu, chociaż to jest złe słowo, o tak zwanym tworzeniu prawdziwego pogranicza, gdzie nie narodowość i nie znaczek na samochodzie czy tablica rejestracyjna świadczy, tylko takie zwyczajne ludzkie odruchy.
Ja jestem, można powiedzieć, człowiekiem dwóch światów, bo wychowałem się, urodziłem w zupełnie innej części Polski, w Lublinie.
Mówi Robert Rys, redaktor rocznika chojeńskiego Pisma Historyczno-Społecznego.
Tam, mimo iż można mówić o mniejszej otwartości społecznej, no czy nazwijmy wprost, większej nieufności, większej ksenofobii, o większych pokładach antysemityzmu, ale jednak tam znacznie łatwiej jest znaleźć istniejące cmentarze żydowskie, mimo że tych Żydów nie ma. Tak samo jak i tutaj. Myślę, że tutaj byliśmy skażeni, porażeni tym poczuciem obcości. Mówię o polskich pokoleniach, które trafiły tutaj po 1945 roku. Dla nich mniej ważne było, że jest to cmentarz żydowski, tylko o stosunku i postępowaniu wobec tych obiektów decydowało to, że jest to coś obcego. Równie obcego jak cmentarze niemieckie, zwłaszcza, że tutaj bardzo często na nagrobkach żydowskich były też napisy niemieckie, a nie hebrajskie.
Cmentarze są oczywiście śladami czyjejś obecności, której już tu nie ma, ponieważ obecność ta została tak brutalnie przerwana i szczególnie tu na ziemiach zachodnich nie ma jakby spadkobierców, nie ma sukcesorów. Nie ma komu się tymi cmentarzami zająć. Ktoś nazwał te cmentarze na polskich ziemiach zachodnich dziedzictwem niczyim. I myślę, że tylko ludzie, którzy tutaj mieszkają, mogą, są w stanie przyjąć te ślady dawnej obecności jako element własnej historii, bo historia toczy się dalej w tym miejscu, więc ona przynależy do tego miejsca, a zatem przynależy do historii ludzi, którzy tutaj żyją.
Bardzo lubię Chojnę. Ja przyjeżdżam do Chojny z wielką przyjemnością od paru lat, bo to towarzystwo mnie fascynuje tutaj. Zarówno ta terra incognita, jak i ludzie, którzy potrafią coś zrobić. Zwłaszcza, że bardzo często porównuję to z naszym Szczecinem, nazwijmy to, gdzie jest trudniej. Być może, że miasta większe mają większe trudności automatycznie. Mówiła to dzisiaj pani Róża Król, jakby o tym niezrozumieniu władz miejskich w Szczecinie dla przeszłości. Nie chciałbym wchodzić w ten temat jakoś mocniej, bo to jest dla innej audycji. Co we mnie zostanie? Że jednak w terenie coś się ważnego dzieje, że ludzie o tym dyskutują, i mimo wszystko trochę osób przychodzi, słucha i się tym interesuje.
A nawet denerwuje.
A nawet zdenerwuje, tak. Kiedyś w Więzi, chyba w jednym z artykułów właśnie o pamięci napisałem, że kłótnia o przeszłość jest wyrazem zdrowia narodowego. Dałem tam przykład, że jak małżeństwo się już nie sprzecza, to już jest złe małżeństwo. W psychologii związków mówi się, że nie jest problemem kłótnia, tylko umiejętność rozwiązywania i czy tych kłótni nie jest za dużo w proporcji. Jeśli się ludzie kłócą 5 razy dziennie, ale potrafią pogodzić, to nie jest to problemem. Problem jest wtedy, gdy się tylko kłócą, a już się nie godzą.
Problemem chyba jest jeszcze to, jeśli ta kłótnia o przeszłość dotyczy tylko przeszłości, bez odniesień do współczesności.
Nie ma takiej dyskusji historycznej, która dotyczy przeszłości. My się przecież spotykamy tutaj nie żeby dyskutować o przeszłości, tylko wychodzimy ze współczesnych, drążących nas pytań i szukamy odpowiedzi w przeszłości. Ale to znów tak zawsze było, bo my modelujemy, czy też meblujemy na nowo rzeczywistość, która nas otacza. Zmieniamy co chwilę nazwy ulic. Mój Boże, Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, jedności narodowej, Jana Pawła II. Ta ostatnia nie powinna się chyba zmienić.